Tu Radio Kraków Kultura.
A przed nami, szanowni państwo, kolejna edycja Festiwaltu. Bardzo się cieszę, że jest ze mną w studiu współinicjatorka i współkuratorka i współdyrektorka festiwalu Magda Rubenfeld-Koralewska. Dzień dobry, witam cię.
Dzień dobry.
Festiwaltem cieszymy się od ładnych kilku lat i staramy się mu towarzyszyć, ale też mam takie poczucie, że zawsze warto przypomnieć. Powiedzmy, Magdo, że przy 25. edycji już nie będziemy powtarzać. Ale dzisiaj jeszcze przypomnijmy, skąd wziął się festiwal, w jaki sposób te relacje Żydów z resztą świata traktuje akurat tu i teraz, bo może tak powinnam zadać to pytanie, trochę inaczej niż zwykle.
Festiwal powstał z takiej potrzeby właśnie rozmawiania w bardziej zniuansowany sposób o relacjach polsko-żydowskich w Polsce. Nie tylko tych przeszłych, ale też o tym, co się dzieje dzisiaj w społeczności żydowskiej, jakie nurtują nas pytania, jakie są dylematy, jakie są trudności, ale też jakie nadzieje, jakie pomysły. Myślę, że przez te 7 lat wyrośliśmy na taką organizację, która i imprezę, która jest bardzo innowacyjna i żywa, nie tylko na skalę Polski, ale w ogóle Europy. Słyszymy coraz więcej takich głosów, że to, co robimy, to połączenie zapraszania bardzo świeżych, bardzo nowych projektów, ale też krytycznej analizy naszej obecnej tu rzeczywistości, organizowania projektów, które są wieloletnie i pogłębiają pewne tematy, jest czymś, co przykuwa uwagę i w Polsce, i na zewnątrz coraz bardziej.
Dla mnie od samego początku bardzo ważne i bardzo ciekawe było to, że sięgacie po sztuki wizualne, po sztuki performatywne. Że nie boicie się tematów, które zawsze, no choćby w kontekście krakowskiego festiwalu kultury żydowskiej, tego starszego brata festiwaltu, no były jakąś tam trudnością. To nie był nigdy najważniejszy nurt i właściwie tak zostało. Tu się okazało, że akurat właśnie w sztuce, w sztukach wizualnych, te tematy są bardzo intensywne i na dodatek w tej ramie, jeśli w ogóle o jakiejkolwiek ramie możemy mówić, świetnie się rozprowadzają. Właśnie czy performance, czy przedstawienie może być doskonałą przestrzenią do trudnych rozmów, bo tutaj, jakby to powiedzieć, są same trudne rozmowy.
Zgadza się. No te trudne tematy jakoś nas przyciągają, tak jak magnes, tym bardziej, że zarówno w Krakowie, jak i w Polsce w tym obszarze relacji polsko-żydowskich ich nie brakuje. I wiele z nich jest nierozpakowanych, zamiatanych pod dywan, nie wiadomo, jak je ugryźć.
Albo też tak zaskorupiały,
dokładnie tak.
W jakiejś takiej nostalgii, resentymencie.
Dokładnie tak, albo właśnie w bardzo spolaryzowanej dyskusji. No i ta sztuka właśnie okazuje się bardzo dobrym medium do po prostu otwierania ich, ale w nie taki sposób, który dyktuje, jak mamy o nich myśleć, tylko który pomaga stawiać pytania. No i w tym sensie zarówno sztuki wizualne, jak i performance chyba mają taką specyfikę, że po prostu są w stanie bardzo osobiście wciągać widza i też właśnie z nim wchodzić w tą dyskusję, a jednocześnie jakby nie pozwalając mu trochę odpłynąć, co niestety, co jest jakąś domeną muzyki, chociaż z muzyką też pracujemy, ale tutaj ta relacja jest taka bach, 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 po prostu pytanie, odpowiedź, zastanowienie się, co dalej.
Nie ma miejsca na obojętność.
Dokładnie.
Tak, i też jest jeszcze, przegadamy te problemy, czy te uwarunkowania sztuki żydowskiej w Polsce dziś, bo wydaje mi się, że to ważne, no jest jeszcze cień zagłady i często
oczywiście
to działa paraliżująco i też słusznie. Wydaje mi się, że jest to taki temat wielki, ważny, potężny. W związku z tym często też ludzie po prostu boją się o tym mówić inaczej niż no, rozmawiając o czymś przerastającym swoją grozą wyobrażenie. I myślę, że to też może być trudne. Na razie mnożę trudności, zaraz potem przejdziemy do programu festiwalu.
Jasne, no to myślę, że to jest taki, wszyscy już teraz znamy określenie long covid. No, ta pamięć o Holokauście jest takim cieniem, który rzuca się na Polskę i myślę, że będzie. I oczywiście no, słusznie jest jakimś kontekstem do wielu działań, ale też spowodowała dokładnie to, co mówisz, taki efekt mrożący nie tylko na sztuce, ale w ogóle wyobrażenia na społeczności żydowskiej w Polsce, która jest postrzegana przez będących w Polsce nieżydów często jako po prostu cmentarz. Bardzo niewiele osób wie, że jest jakaś żywa, aktywna społeczność żydowska w Polsce, przez społeczność żydowską z zagranicy, która też postrzega Polskę jako jeden wielki cmentarz żydowski. I to ten pogląd, myślę, że jest bardzo często internalizowany. Zarówno przez Żydów, jak i osoby, które są życzliwe tej społeczności, które zajmują się jakoś sztuką i kulturą żydowską i właśnie spycha całą tą twórczość i działalność na tematykę Holokaustu, bądź właśnie tej przedwojennej nostalgii.
Tak, tak.
No jest to w jakimś sensie pułapka, z której my próbujemy, myślę, że czasem z
jesteście
większym, czasem z mniejszym
dzielni,
sukcesem się wydostać.
Ale to są naprawdę znakomite projekty, takie, które też przynoszą bardzo konkretne efekty. Zawsze będę przy okazji naszych spotkań przypominać całą akcję wokół figurki Żyda na szczęście. No, coś, co było, myślę, że dla wielu ludzi po prostu jakby niewidzialne, niedostrzegalne, bez znaczenia gdzieś na straganie, stało się tematem refleksji w sztuce i stało się również treścią pewnego zalecenia, żeby no, przynajmniej podchodzić krytycznie do prezentowania i sprzedawania również ciągle takich figur. Więc to jest duża zmiana. Zmieniacie świat po prostu. Sztuka zmienia świat. To jest niesamowite.
W tym roku mamy propozycję, która ciągnie ten projekt do następnego etapu, ale to może opowiem o tym trochę później. Natomiast tak. nie zostawiliśmy go jeszcze w spokoju.
No tak, bo temat się nie skończył. Dobrze, nie będziemy chronologicznie o festiwalu rozmawiać, ponieważ będziemy mieć wraz z Magdą, dzisiaj moją współgospodynią programu właściwie, gości telefonicznych, bo festiwal ma międzynarodowy charakter. To jest również bardzo ważne, że goście mieszkają no nie tylko w Polsce, ale poza nią. Więc zacznie się to wszystko szabatowo, ale już zaraz potem no, chyba jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych, czyli projekt Dominiki Knapik. Mam nadzieję, że z Dominiką się zaraz połączymy albo połączyliśmy. Hallo, dzień dobry, czy jest z nami Dominika?
Dzień dobry, tak, jestem.
Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Jesteś w Krakowie, w Berlinie, w Nowym Jorku?
Jestem w Berlinie, tak. A. Akurat. Dobrze, no, trafiony,
ale mam nadzieję, że do niedzieli dotrzesz i pokażesz nam swój spektakl. Zapytam jeszcze Magdę, zanim Dominiko porozmawiamy o twoim przedstawieniu, którego się nie mogę doczekać. Skąd ten wybór? Bo albo bez tego zastanawiania się, po prostu znak zapytania.
To znaczy, no chciałabym sobie przypisać zasługi tutaj, ale tak naprawdę to jest wybór międzynarodowego jury, którego jednego z gości będziemy też mieć dzisiaj na antenie. Tak. To jest sposób, który wdrożyliśmy jako kuratorowanie przynajmniej połowy programu festiwalu od mniej więcej 3 lat. Gdzie zbieramy po prostu takie prestiżowe jury i otwieramy się na po prostu projekty, które do nas zostaną zgłoszone, tak żeby no, wdrażać coraz to nowe pomysły, uznając swoje ograniczenia jednak tych różnych baniek i też tak. pomysłów.
Kolegialność naprawdę ma sens.
Zgadza się. No i właśnie spektakl Waleska zgłosił się do nas tą drogą i jest to dla nas ogromny honor i zaszczyt i bardzo się cieszę, że właśnie będzie u nas jednym z wydarzeń.
Dominika Knapik, doskonale państwu znana, bo niegdyś bardzo mocno z Krakowem przecież związana, choreografka, reżyserka, tancerka. Dominiko, dwa słowa o, by tak rzec, genezie tego przedstawienia. Już sam tytuł tak trochę wyprowadza z równowagi. Waleska. 4 razy właściwie o kogo chodzi, o co chodzi. No i skąd pomysł na przedstawienie?
To znaczy muszę przyznać, że Waleska Gerdt jest moją obsesją już od dobrych kilku lat, bo kiedy dowiedziałam się, że taka tancerka, performerka niesamowita istniała, to jakoś od razu mnie to zajęło i chciałam zrobić spektakl na jej temat. I długo szukałam jakby ludzi i przestrzeni, żeby to zrobić. Trochę myślałam, że może sama powinnam zrobić jakiś monodram. Potem szukałam teatru i pewnego dnia właśnie zgłosił się do mnie kolektyw Sticky Fingers Club. Ja już znałam pojedynczych tancerzy z tej grupy, czyli to jest Daniela Komendera-Miśkiewicz, Dominika Wiak, Dominik Więcek, Monika Witkowska. I oni po prostu bardzo chcieli się ze mną spotkać, chcieli, żebyśmy razem zrobili spektakl. I jakoś tak po rozmowie z nimi pomyślałam sobie, o, oni są teatralni bardzo, mają fajne poczucie humoru, ja też gdzieś tam zajmuję się poczuciem humoru, no to chyba właśnie nam ta Waleska Gerd kliknie. No i rzeczywiście kliknęła. Zdobyliśmy grant z Instytutu Muzyki i Tańca, zamówienia choreograficzne i we współpracy z Fundacją Performa Ani Królicy udało nam się zrealizować taki spektakl. Mieliśmy kilka rezydencji w Krakowie i w Lublinie i na koniec przyjął nas Instytut Grotowskiego, gdzie mieliśmy premierę. Więc tak pracowaliśmy tak naprawdę ponad pół roku z przerwami nad tym spektaklem. Przekowaliśmy całe archiwum Waleski Gerd. Dotarliśmy do różnych nagrań, no i wyłoni nam się właśnie taki spektakl Waleska, który rzeczywiście nawiązuje do tego, że trochę mamy cztery Waleski na scenie, albo może raczej czterech performerów, którzy usiłują tą Waleską się stać.
Powiedziałaś, że to była przez wiele lat twoja obsesja. Czym była spowodowana? Co takiego cię hipnotyzuje w tej postaci?
No chyba przede wszystkim interesuje mnie to, że Waleska, trudno ją umiejscowić, trudno ją jakby złapać. Poruszyła się totalnie między dyscyplinami i pomyślałam sobie, że to jest jakby niesamowite, że tak bardzo mało osób tak naprawdę ją zna. Wszyscy znają Mary Zigman, a mało osób zna Waleskę Gerd, dlatego w naszym spektaklu posługujemy się tak przekornie takim hashtagiem Waleska Gerd is better than Mary Zigman. I ona też miała taką niesamowitą ekspresję twarzy, bardzo dużo pracowała właśnie z taką nadekspresją. I to jej poruszenie się pomiędzy teatrem, tańcem, była i tancerką, i aktorką, grała w filmach, zakładała kabarety. No przede wszystkim to mnie gdzieś... To mnie gdzieś zainteresowało i też myślę, że była tak po prostu ekscentryczną i osobną kompletnie artystką, że totalnie nadaje się na jakiś taki materiał na spektakl. Tylko, że też od razu oczywiście zdaliśmy sobie sprawę dosyć szybką z dramaturzką, też Patrycją Kowańską, z którą współpracowałam przy tym spektaklu i wielokrotnie współpracuję. Tak. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to raczej nie może być spektakl biograficzny, więc trochę poprzez Waleskę Gerd opowiadamy o kondycji takiego współczesnego performera, artysty. Ona była taką freelancerką, więc to mnie jakby interesowało. Ale też inne różne rzeczy.
To może nie będziemy o wszystkim opowiadać, bo też wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, jest dość intrygujące. Ja tylko Magdę, która się do ciebie bardzo uśmiecha, na razie jeszcze do ciebie nic nie mówi, ale zaraz pewnie powie. Zapytam o ten wątek żydowski w tym przedstawieniu, bo on się na razie nie pojawił. Czy to jest ważne? Bo to jest też pytanie, za chwilę będziemy z drugim, kolejnym selekcjonerem rozmawiać. No właśnie, zastanawiasz się. Widzę, że nie ma takiej oczywistej odpowiedzi.
To znaczy, no bo to jest pytanie w ogóle dużo szersze o tym, czym jest sztuka żydowska, tak? I czy to jest sztuka, którą muszą realizować Żydzi, albo musi być jakieś, nie wiem, procent twórców żydowskich, czy to musi być o Żydach, czy jakby jak ten temat...
Tak, ja myślałam, że o Żydach już wystarczy.
Zdefiniować, no właśnie, więc to trudno jest... My o tym decydujemy, czy to jest pytanie, które stawia sobie jury za każdym razem, to znaczy właśnie, czy ten projekt opowiada o współczesnych tematach polsko-żydowskich, czyli on niekoniecznie musi być żydowski, ale musi być jakoś odnosić się do tej tematyki. Tak. Czy pasuje do estetyki festiwalu, czyli to, co właśnie powiedziała Dominika, i poczucie humoru, to takie wymykanie się ramą, ale też w jakimś sensie, Waleska się na tyle wymykała ramą, że ona też wymknęła się pamięci, to znaczy po prostu nie wiadomo było, właśnie nie wpadła w te prestiżowe jakby...
Kanony, nie kanony. Stała się artystką, tak.
I w związku z tym, dzisiaj jest właśnie niepamiętana, co z kolei nas bardzo kręci, bo my te wszystkie tematy niepamięci, nie miejsc pamięci, nie praktyk pamięci bardzo lubimy. I szukamy dla nich miejsca, szukamy jakby sposobu, aby je przywrócić, ale właśnie ważny jest też ten współczesny kontekst, czyli nie biograficzne opowieści, nostalgiczne o kimś tam, tylko co my z tego możemy dla siebie dzisiaj i dla przyszłości wynieść.
Dominiko.
Ale ja też się zastanawiam, i jeszcze mogę tylko dodać to szybciutko, że jednak gdyby Waleska nie była Żydówką, to nie musiałaby w 1933 roku wyjechać z Niemiec, nie musiałaby być emigrantką, nie musiała wyjechać do Londynu, do Nowego Jorku, do Stanów i potem dopiero wróciła do Berlina, do Niemiec. Więc myślę, że ten akcent, znaczy to ich pochodzenie żydowskie jest bardzo istotne, bo jednak no, w jakiś taki dziwny sposób też nasza...
Naznaczyło nasza, jej los.
Mhm. Oczywiście.
Tak. Nie byłaby taką artystką i właśnie nie byłaby tym, kim była.
Jasne. Ale jest to jakiś punkt wyjścia do tej waszej opowieści, którą jednak bierzecie dużo dalej.
Tak. W opisie spektaklu takie hasło, spektakl kapsuła czasu. Bo sporo mówimy o tym, o tej konwencji trochę kabaretowej, wręcz może cyrkowej nawet, ale rozumiem, że tematy są poważne. No bo wiadomo, że kabaret może bardzo być też poważnym medium opowieści o współczesnym świecie.
Czy humor musi być chyba czymś, bez czego poparty. W ogóle właśnie to, o czym rozmawialiśmy, nie da się siedzieć cały czas tylko w tym ciężarze Holokaustu. Musimy wprowadzać humor jako taki język, no, pozwalający sobie zmierzyć się z tymi tematami, ale też być może pójść dalej w myśleniu o pewnych sprawach.
Dominiko, bardzo dziękuję za tą krótką relację z Berlina i widzimy się w niedzielę. Gdzie będzie spektakl performowany?
W Krikotece.
Świetny punkt odniesienia i no to się nie mogę już doczekać. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia w Krakowie. Dominika Knapik była dziś gościem Radia Kraków Kultura, a my z Magdą Rubenfeld-Korolewską za chwilę do tematów festiwalowych wracamy. Radio Kraków Kultura, festiwal, szanowni państwo, rozpoczyna się w Krakowie 23 czerwca, a my wraz z Magdą Rubenfeld-Korolewską o programie festiwalu rozmawiamy. Teraz dołączy do nas telefonicznie Natan Kryszk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Cześć, Natan.
Właśnie państwo też się witają i wkrótce się zobaczymy w Krakowie. Powiedzcie, jak myśleliście o programie festiwalu, bo Natan jest współselekcjonerem tegorocznej edycji. Bardzo jest to fajne, że tak kolegialnie to się wszystko dzieje, więc zapytam, którędy błądziły wasze pomysły, jakie były ścieżki. Są też zwierzęta, to nam się bardzo podoba przede wszystkim.
Tak, tutaj właśnie pies usłyszał innego psa w oddali.
Albo usłyszał tak, nasze pytanie. Dobrze, ale niech sobie szczeka, to akurat sprawia nam wielką radość, że inne gatunki też z nami są. Tak.
Chodź. Dobrze, już go uspokoiłem. Tak, więc proces wyglądał tak, że spotykaliśmy się bardzo długo w sieci, rozmawiając o bardzo wielu, bardzo dobrych projektach. To też dla mnie był pierwszy raz, kiedy mogłem zobaczyć efekt Open Calla po drugiej stronie.
Tak.
Jak dużo jest projektów, które zasługują, jak trudny jest to proces, żeby wybrać te jedyne, bo są też możliwości czasu i przestrzeni, więc to był trudny proces, w którym chyba siódemka osób patrzyła
na Magda kiwa głową, tak, musiałem zmusić do mówienia.
I ja odpowiadałem głównie za ten kawałek muzyczny i udało nam się zdobyć tą shortlistę, która na końcu została częścią festiwalu.
Tak. Chcę zapytać, bo pan w tym roku debiutował jako juror, a w zeszłym roku debiutował na festiwalu, więc też o te relacje chcę spytać, bo miejsce jest bardzo, mówię właśnie festiwal miejsca, ale myślę, że możemy się zgodzić. Jest to fajna i bardzo szczególna i taka mam wrażenie bardzo przylegająca do rzeczywistości przestrzeń. Która buduje również swoje środowisko. To jest fajne.
Ja mam mówić, czy Lena, bo jakby Lena...
No, opowiedz.
Ja mogę powiedzieć tak, to jest to dosyć niesamowite z tego, co powiedziano mi o historii festiwalu. Zaczął się on w mieszkaniu na bazie gruntu takiego możliwości własnych, osobistych i rozrósł się z latami na taki już pełnoprawny i normalnie wyglądający z zewnątrz festiwal, chociaż o takiej dużo większej ruchliwości pomiędzy różnymi instytucjami i współpracujący z innymi. Tak, ja w zeszłym roku pokazywałem projekt, który opowiadał o operze Giacomo Meyerbera, który został z historii wymazany dzięki antysemickim ruchom w XIX wieku.
Notabene też
I
niemiecko-żydowski twórca, także w jakimś
tak,
sensie jest kontynuacja z
niemiecko-żydowski
Waleską.
wódca,
Robert
który
Diabeł.
tak.
Tak.
Który był twórcą grand oper, takich też hitów tamtych czasów, które były pokazywane w całej Europie, we wszystkich największych teatrach, więc to też jakby ciekawe, że tak duży wpływ artysty mógł, że nawet nazwisko dzisiaj
Tak.
niewiele mówi wielu ludziom.
Tak, czyli opowieść o muzyce, ale także opowieść o swoich czasach i tym wzbierającym antysemityzmie. A co w tym roku by pan rekomendował? Czy to będzie jakoś korespondować z tym zeszłorocznym projektem? Ze
W
swojej
tym roku,
muzycznej perspektywy.
tak, w tym roku, w tej muzycznej perspektywie będzie niesamowita osoba grająca na pianie, Sasha Langford,
Langford. Kanadyjka, jeśli dobrze pamiętam.
Kanadyjka, która będzie grała na fortepianie rzeczy odwołujące się do tradycji żydowskiej z przetworzeniem ich przez współczesne narzędzia dźwiękowe. I to dla mnie bardzo niesamowity projekt, niesamowita postać. Bardzo jakby od pierwszego zobaczenia jej zgłoszenia byłem mocno pewien, że jest to rzecz, którą trzeba zobaczyć szerzej. I bardzo polecam zobaczyć koncert Saszy Langford, który odbędzie się w Muzeum Galicji.
Tak jest. Jest to światowa premiera tego projektu. Tak jak Waleska jest krakowską premierą spektaklu, tak jest to pierwszy raz, kiedy ten projekt jest pokazywany. Więc mam nadzieję, że zostanie tak doceniony, jak na to zasługuje. Ale zdecydowanie jesteśmy bardzo nim podekscytowani. I tak jak właśnie rzadko programujemy muzykę, to muszą być naprawdę takie świetne strzały, tak jak to był właśnie w zeszłym roku Robert Diabeł. Tak w tym roku zachęcamy do wysłuchania Saszy.
Ale rozumiem, że mówimy zdecydowanie o muzyce współczesnej, która gdzieś tam jest zanurzona w tradycyjnym brzmieniu.
Zgadza się bardzo głęboko, bo ona się posługuje muzyką liturgiczną, właśnie takimi bardzo tradycyjnymi kanonami, które przez współczesne, nie wiem, metody, to Natan lepiej opowie, i estetykę oczywiście swoją, no, robi z nich zupełnie nowe brzmienie.
Rozumiem, że mówimy tutaj, podglądam materiały o takich praktykach mistycznych wręcz, które były u podstaw tego projektu. To do Natana będzie pytanie.
Tak. Tak, przez to, że się nie widzę, to trudno jest zrozumieć
Te
to
intencje,
spojrzenie.
słusznie, no,
Intencje,
ja być
tak.
może niezbyt wyraziście zawieszam głos pytając, ale mea culpa, no.
Tak, ja dla mnie chyba najciekawsze w tym projekcie jest po prostu podejście do instrumentu i do jakby narzędzi dźwiękowych, które mają w sobie zwykle ten element, że w ogóle dźwięk ma w sobie duży element mistyczny, co często się zapomina przez to, jak dużo używa się dźwięków współcześnie w wielu różnych sytuacjach. I jakby powrót tego dźwięku w Saszy Langford i poszukiwanie też w bardzo małych rzeczach na pianinie takich brzmień, które tworzą większe sfery audio i naprawdę można się zanurzyć w tej muzyce bardzo głęboko. Ja sobie tam przesłuchałem te materiały, które Sasza wysłała nam, nie wiem, z pięciokrotnie pokazywałem ludziom, więc to też jest to rzecz, którą bardzo polecam, żeby sobie móc doświadczyć, bo w sumie mało znam ludzi, którzy są w stanie w tak dużym skupieniu performować. Znaczy, jeszcze nie znam w sumie Saszy, ale mało widziałem ludzi, że tak, kropka.
Rozumiem. To są głównie, ona pracuje z instrumentami klawiszowymi, czy fortepian
Tak,
wręcz?
jest to fortepian i to, co rezonans fortepianu może dalej wytworzyć, czyli jakby dzięki mikrofonom i cyfrowej technologii jakby pokazuje, daje taki fokus bliższy na rzeczy, które się odbywają przy klawiaturze i przy strunach fortepianu.
Powiedzcie, bardzo się spieraliście jako jurorzy. To były takie gorące debaty, czy czasem jest tak, że wszyscy się zgadzają i jest jakaś
Ja nie byłam w tym roku w ogóle w jury właśnie, co jest może warte też wspomnienia, że mieliśmy, po pierwsze to było jury też międzynarodowe, właśnie między innymi był u nas Nathan, ale też była Louise Steinman, znana pisarka, Sasza Tyczko, antropolożka, Jason Francisco, jeden z współzałożycieli festiwalu, który jest fotografem i pisarzem, Małgorzata Haduk, tancerka, no i Michael Rubenfeld, z kolei performer i
współdyrektor festiwalu. Zajmujący się Żydem na szczęście, między innymi.
Zajmujący się między innymi Żydem na szczęście. No i z tego, co wiem, to te debaty, i zresztą z tego, co pamiętam z zeszłego roku, one są zawsze dłuższe niż myślimy. No zresztą w tym roku rekordowo, bo prawie 100 propozycji do nas spłynęło, więc naprawdę było z czego wybierać. Ale czy się spieraliście na taniu, to myślę, że ty możesz powiedzieć bardziej.
Czy to w ogóle jest ważny temat i ciekawe pytanie, bo może wcale nie.
To wydaje mi się, że bo przez to musieliśmy na pewno długo się wspierać. Musieliśmy się bardzo długo wspierać, jak chodzi o godziny spotkań, ponieważ musieliśmy pogodzić ze sobą wiele stref czasowych.
To już są koszta międzynarodowości festiwalu.
To była chyba największa linia sporu, a potem wydaje mi się, że byliśmy dosyć zgodni i słuchający, więc to było bardzo, bardzo ciekawy proces takiej po prostu dobrej, demokratycznej praktyki słuchania się i współtworzenia czegoś ze zrozumieniem też dla innych spojrzeń, więc dużo też tłumaczyliśmy bądź słuchaliśmy o spojrzeniach czy takiego oka zewnętrznego, które nie jest w Polsce, bo też jakby kontekst polski też wytwarza jakby, no, widzowie w różnych miejscach lubią różne rzeczy i też potem inni ludzie z różnym doświadczeniem lubią inne rzeczy i jakby trzeba też to argumentować bądź rozumieć, czemu tak jest. Więc to był bardzo ciekawy proces też takiego, no, to jest naprawdę dużo zgłoszeń i naprawdę dużo ludzi, którzy prezentują jakąś treść, więc trzeba się przez tą treść jakoś w różny sposób ją zakomunikować innym i być na pewno pewnym, że jest to,
że
jakoś też się to odbije od innych.
Tak, no program jest spójny, intrygujący i zawiera właśnie wiele takich miejsc, momentów, które naprawdę przyciągają i wołają do nas, więc dobra robota. To moje podziękowanie pod adresem tegorocznego jury i co? No i spotykamy się na festiwalu, bo my z Magdą jeszcze chcemy porozmawiać o innych wydarzeniach. Bardzo dziękujemy. Był z nami Nathan Kryszk.
Dzięki wielkie.
Również bardzo dziękuję.
I
miłego dnia.
Miłego dnia, dzięki. Do usłyszenia, a my w Radiu Kraków Kultura wracamy za chwilę. A my rozmawiamy o krakowskim festiwalcie. Bardzo jest to ożywiona rozmowa, nawet jeśli Państwo słuchają, nawet w czasie, kiedy Państwo słuchają muzyki. Przypomnę Państwu, festiwal rozpoczyna się w Krakowie 23 czerwca. Magda Rubenfeld-Koralewska, współkuratorka festiwalu, jest z nami. Czas powoli dobiega końca, a właściwie ledwo dotknęłyśmy programu, więc jakiś taki wielki skrót. Może porozmawiamy o tym, od czego się zacznie, bo to już 2 dni i właściwie cały weekend będzie bardzo festiwalowy.
Zgadza się. No, otwieramy program szabatem, na który serdecznie zapraszam. Jest to okazja, żeby wziąć udział w kolacji szabatowej, która u nas zawsze jest dużo więcej niż tylko kolacją, to znaczy oprócz tej tradycyjnej ceremonii zapalenia świec, błogosławieństw, wina i chałki i prawdopodobnie też odśpiewamy kilka pieśni takich witających szabat, witających festiwal w tym przypadku. To jest też naładowany programem. Będzie wernisaż Pani Lody, o którym zaraz opowie nasz następny gość. To jest jeden z moich ulubionych projektów w tym roku i też on jest właśnie na zaproszenie, to znaczy mamy część edycji, która jest zaprogramowana przez jury i kilka projektów, które my też jakby dobieramy do tego.
Czyli taki director's choice.
Tak, director's choice i ja tutaj zdecydowanie jestem wielką wielbicielką pani Lody. Będzie też właśnie koncert muzyki improwizowanej między innymi Saszy, będzie można się zapoznać z jej muzyką już właśnie na szabacie. Sasza Langford, Robert Mazur, również artysta tegorocznej edycji. O nim opowiadałam ostatnio u ciebie. To są te takie projekty głębokiego słuchania, słuchanie nie miejsc pamięci. I Alex Roth, który jest brytyjskim artystą, niesamowitym muzykiem, też mieszkającym w Krakowie. I ta trójka będzie razem improwizować i myślę, że to będzie niezłe przeżycie. Także warto na pewno dołączyć do nas na szabat. I też na szabacie opowiemy, będziemy okazja poznać naszą społeczność, będzie okazja też dowiedzieć się więcej o programie tegorocznej edycji, także to jest takie dobre wprowadzenie. No i też nacisk zawsze na festiwalu jest na to jednak na współczesność społeczności żydowskiej, na życie żydowskie w Polsce tu i teraz. No i szabat jest tego jednak chyba najlepszą ilustracją.
Spacery,
tak, właśnie zwiedzanie. W skrócie jeszcze inne rzeczy, o których warto wiedzieć na pewno, to jest to, co my bardzo lubimy, czyli właśnie wszelkiego rodzaju miejskie spacery. W tym roku mamy ich aż 3. Wszystkie w Płaszowie.
Miejsca, czyli też otaczacie szczególną uwagą.
Tak, na terenie byłego obozu KL Plaszów, koncentracyjnego KL Plaszów. Będą to projekty, które są już znane naszej publiczności, ale cały czas cieszą się ogromnym powodzeniem, bo na przykład na spacer leczniczo rośliny Płaszowa mamy już ponad 40 zapisów i zaczynamy się zastanawiać, jak to zrobić organizacyjnie. Mhm. Jest to projekt, który skupia się na właściwościach leczniczych, rosnących ziół na terenie, który, jak wiadomo, jest naznaczony zagładą, gdzie wiemy, że są rozsypane prochy ludzkie i ten dysonans pomiędzy właśnie właściwościami leczniczymi a tym, jakby gdzie te rośliny rosną, jest dla nas bardzo ciekawym punktem wyjścia do dyskusji o współczesności tego miejsca dzisiaj. Po Płaszowie będzie nas też oprowadzać Aleksander Schwarz, który jest specjalistą od prawa żydowskiego do spraw pochówków. Jest to taki spacer sąsiedzki, ale to sąsiedztwo jest rozumiane bardzo szeroko oczywiście w Krakowie, na który zapraszamy z psami. To jest projekt pod tytułem Żyd, pies, sąsiad, gdzie opowiadamy jak nawigować tą przestrzeń, gdzie są miejsca trudniejsze, jakieś takie, na które warto zwrócić uwagę. One nie są wyznaczone w przestrzeni w tej chwili wizualnie, więc to jest, bez przewodnika jest ciężko wiedzieć, jak to miejsce rozeznawać. I to jest też
bardzo ważne.
Bardzo ciekawy projekt, bardzo go lubimy.
I tak, bo ludzie tam z psami chodzą.
Zgadza
i często
się.
Chcieliby wiedzieć, gdzie nie
tak,
chodzić.
Z psami, z rowerami, z dziećmi. To po prostu tam, z uwagi na to, że są 2 cmentarze żydowskie i 3 masowe groby, są miejsca, które warto trochę inaczej traktować, albo przynajmniej o nich pamiętać i wiedzieć. Więc ten spacer do tego właśnie zaprasza. No i nowa w tym roku forma spacerowa i też warsztatowa Daniela Molnar, tworzenie pigmentów z miejsca zagłady. To jest artystka, która dołączy do nas już na początku festiwalu, jest u nas na rezydencji. Ona pracuje właśnie, tworzy pigmenty właściwie ze wszystkiego. Bardzo jest też zaangażowana w dyskusję o katastrofie klimatycznej. I jej związek z Płaszowem jest taki, że podejrzewa, że jej dziadkowie obaj byli więźniami w Płaszowie. Ona chce właśnie stworzyć taką swoistą kontynuację projektu Lecznicza Rośliny Płaszowa i nawiązać dialog z tym projektem. W tym roku poprowadzi publiczność po tym terenie przez swoją wrażliwość i też biorąc pod uwagę to, czego się nauczy. Zbierze materiały, z których zrobimy właśnie potem pigmenty. I Daniela nauczy naszą publiczność.
Kolory z tych roślin, które tam rosną.
I to jest coś, co ona wypracuje. To jeszcze nie jest zdecydowane. Ona przyjeżdża po to wcześniej, żeby to właśnie wszystko zdecydować, skąd je zbierać, co zbierać, jak to ograć. I w przyszłym roku chcemy ją zaprosić ponownie, ponieważ ona z tych pigmentów wykona obrazy. Więc jest to pierwszy etap projektu, który zapowiada się na 2 lata i zapowiada się bardzo ciekawie.
Tak, a przed nami kolejny gość, Jakub Skrzypczak. Mam nadzieję, że jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem.
Bardzo serdecznie witamy. Twórca wystawy, ale także twórca plakatu, więc mamy tutaj kilka bardzo ważnych wątków. Magda, od czego zaczniemy? Czy od pani Lody, czy od plakatu?
Od pani Lody. Zacznijmy od pani Lody, zakończymy plakatem.
Dobra. Czyli wystawa.
Tak, no więc muszę państwu powiedzieć tak, że ja z festiwalem spotkałem się w osobie Leny Rubenfeld 2-3 lata temu, już nie wiem, bo przez tą pandemię jakoś zaburzyła się linia temporalna i wtedy Lena zaproponowała mi udział. Tak dość enigmatycznie rozmawialiśmy na temat jednego z moich projektów, instalacji, którą ja wystawiałem już co prawda w Gdańsku na Festiwalu Zbliżenia i niespecjalnie jakoś byłem przekonany do tego, żeby wystawiać coś, co już było wystawiane, natomiast bardzo mi się spodobała sama idea festiwalu i właściwie w tym roku zrodził się pomysł pokazania państwu pani Lody, ale również i pani Jadzi, pani Danusi, pana Stefana Transgresora, bo oni też tam gdzieś tam się przewijają, ale główną bohaterką jest pani Loda i no tutaj muszę powiedzieć, że w zasadzie Lena jest autorką pomysłu, bo ja bym nie wpadł w ogóle na to, żeby panią Lodę pchać gdzieś do przestrzeni niewirtualnej, dlatego że ona jest właściwie bytem wirtualnym.
Czyli objawi się po raz pierwszy tak poza rzeczywistością cyfrową, tak? Dobrze,
tak,
to
dokładnie.
Rozumiem.
Jakby nie był to mój pomysł, żeby tę masę tekstową dzikich jakichś elukubracji pani Lody z tego zrobić wystawę. Ale myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego że pani Loda jest i alt, i jest też trochę retro-awangarda. I to jest takie właśnie pierwsze wyjście do przestrzeni publicznej. Dotychczas był to byt, jak mówię, no wirtualny i facebookowy. Wszyscy wiemy, czym jest Facebook. To jest dzielenie się swoimi przemyśleniami, jakieś dyskusje, trochę lans, przemyślenia głupie najczęściej, czasem mądre. I tutaj od czasu do czasu pojawia się właśnie pani Loda. I z nią jest problem troszeczkę, dlatego że mówienie o sobie, czy pisanie o sobie w trzeciej osobie z jednej strony daje dystans w jakimś takim spojrzeniu na swoje własne poglądy, z drugiej strony to jest niebezpieczne, dlatego że jest taka powszechnie przyjęta opinia, że osoby mówiące o sobie w trzeciej osobie to są zdrowo walnięte najczęściej. Ale po trzecie...
Nie podtrzymujemy tej opinii wcale. Nie.
Tak, właśnie to jest też niekoniecznie, że no. To, co to jest jakby świetna asekuracja. Po pierwsze, jak coś napiszę, to po pierwsze jestem walnięty, to nie ja, to pani Loda powiedziała, więc jest to całkiem fajnie. Także ja nie chciałbym tutaj się rozwodzić i opowiadać o tym, co pani Loda mówi, bo to trzeba przyjść i zobaczyć. Tak. Poza tym też można zobaczyć panią Lodę. To jest też może trochę niezapomniane przeżycie i być może nawet troszeczkę traumatyczne. Ale czemu nie?
Świetna zachęta. Dobrze, to tutaj myślę, że postawimy jednak kropkę, bo projekt jest tego rodzaju, że bardzo niedobrze o nim zbyt wiele opowiadać. Jeśli państwo chcieliby doczytać na stronie internetowej, to też polecam, bo doprawdy gubimy się w drugim zdaniu i to też jest piękne i to też jest część tego projektu. A teraz, jeśli mogę prosić dwa słowa o plakacie, bo chwilę temu właśnie no, okazało się chwilę temu. Od chwili wiem, że jest on, zawiera też to niezwykłe tegoroczne hasło, o którym właściwie jeszcze, Magdo, nie powiedziałyśmy wcale.
No więc ja się bardzo cieszę, Jakubie, bo to w jakimś sensie udało się przywieźć właśnie twoją inną też bardzo estetykę właśnie, o której być może rozmawialiśmy wtedy, kiedy się poznaliśmy i ona z bardzo dużym sukcesem odnalazła się na tegorocznym plakacie, na temat którego dostajemy bardzo wiele komplementów, ale myślę, że niewiele osób jest w stanie dostrzec i docenić te warstwy znaczeniowe, które się tam znajdują, więc chciałam cię poprosić, żebyś trochę o nich opowiedział.
Tak, dlatego też dobrze, że to jakby też zostało ujęte i opisane, dlatego że nie każdy zna hebrajski, nie każdy zna jidysz, a ta warstwa znaczeniowa gdzieś tam jest ukryta na obrzeżu w dwóch cytatach, jeden w języku hebrajskim, drugi w jidysz. Jeżeli chodzi o sam plakat, to jest jakiś tam mój montaż sprzed lat, trochę taka robota śmieciowa ze starych gazet posklejana, ukazująca jakiś świat, który z jednej strony przeminął, a z drugiej strony trwa, bo w końcu my tej starej makulatury mamy dużo. Cały czas w domu stare gazety. Często są to gazety, widzisz, żydowskie gazety. Ja osobiście mam, czasem sobie robię taką prasówkę i przeglądam, co tam na przykład 8 czy 12 czerwca 70-80 lat temu pisano w gazetach. Natomiast te dwa cytaty, one jakby odwołują się w pewien dość specyficzny sposób do samej idei Dojkajt, czyli tej naszej tuteczności bycia tu, bycia teraz i budowania swojej tożsamości w różnych miejscach na ziemi. Zresztą mnie jak pytają, skąd jestem? Jestem z Gdańska, mówię, bo mieszkam w Gdańsku, no ale tu się urodziłeś? Nie, urodziłem się w Warszawie. To jesteś z Warszawy? Nie, nie jestem z Warszawy. Jestem teraz z Gdańska. Kiedyś byłem z Warszawy. Kiedyś mieszkałem w Jerozolimie. Wtedy byłem z Jerozolimy. Więc tutaj starałem się jakby ująć takie dwa elementy samego pojęcia dojka według jakby mojego rozumienia. Jedno to jest zdanie, które jest zakorzenione w tradycji żydowskiej, jest niemalże ikoniczne dla judaizmu, ale nie tylko. Ja myślę, że w ogóle też dla myślenia żydowskiego, w jakiś sposób świeckiego, to jest Szamor Wezachor. To jest zdanie, które pochodzi z Tory. Bóg mówi do Mojżesza, właściwie całego narodu żydowskiego, że szabat, te przykazania, będziecie Szamor Wezachor, to znaczy przestrzegać i pamiętać. Czyli jakby przestrzeganie to Szamor to jest akcja, to jest robienie, to jest tworzenie jidyszkajt, to jest tworzenie żydowskiej kultury, natomiast Zachor to jest pamięć o tym, co było. Pamięć, która w jakiś sposób konstytuuje w ogóle nasze żydowskie bycie, bo bez pamięci kim jesteśmy w zasadzie. Ale jest też drugi cytat, który mówi jakby w drugą stronę. To jest cytat, który jest w jidysz, pochodzi z książki Morza z Nazaretu, która jest, no, można powiedzieć, taką epopeją, troszeczkę realizm magiczny Szaloma Asza. I tam w pierwszych słowach tej książki on mówi, że to nie pamięć, paradoksalnie nie pamięć, tylko właśnie zapomnienie pozwala nam egzystować, pozwala nam trwać. Ja myślę, że prawda jest gdzieś tam pomiędzy tym. Z jednej strony pamięć o tym, co było dobre, pamięć tego, co jest wartościowe i kategoryczne odrzucenie tego, co jest złe. Bo w każdej tradycji, każdego narodu są rzeczy, które jeżeli nawet nie są złe, to są już być może po prostu nieaktualne. My idziemy do przodu. Mamy pamiętać, ale z drugiej strony ta pamięć musi w jakiś sposób być selektywna. Nie możemy w historię dźwigać rzeczy, które są zbędne, a nawet bym powiedział toksyczne dla nas w tym naszym hic et nunc XXI wieku.
Bardzo dziękuję. To bardzo ważne słowa i też trochę spoglądam na Magdę, jakieś przesłanie tegorocznego festiwalu w tak pięknie rozbudowanej formie. Pozorny paradoks, a jednak tak to działa i jednak wydaje się, że jest to właśnie droga.
I w jakimś sensie dobrze opisujące naszą egzystencję dzisiejszą, mam wrażenie, i szczególnie w Krakowie. Jakubie, dobrze się ciebie słucha, świetnie się ciebie czyta i bardzo się cieszę, że się zobaczymy za parę dni.
Również do zobaczenia.
Bardzo dziękuję. Jakub Skrzypczak, jeden z Pani Loda, jeden z projektów festiwalowych i plakat, co bardzo istotne, pewnie go Państwo wkrótce na ulicach zobaczą.
Tak, już wisi.
wisi.
Proszę się rozglądać.
A festiwal rozpoczyna się 23 czerwca. Jeszcze Magdo, powiedz, gdzie można oglądać wystawę w waszej siedzibie?
Wystawa, podobnie jak Szabat w tym roku na Targowej 2, to jest nowy nasz partner tegorocznej edycji. Bardzo się z tego cieszymy. To jest taki nowy lokal tuż przy Placu Bohaterów Getta na Podgórzu.
Tak, bardzo dobre miejsce, bardzo dobra przestrzeń, czyli 23 czerwca początek, a potem festiwal do 2 lipca. Bardzo dziękuję Jakubowi Skrzypczakowi z Gdańska i Magdzie Rubenfeld-Korolewskiej z Krakowa. Dzisiaj rozmawialiśmy o festiwalcie, na którym, mam nadzieję, się wszyscy spotykamy. Dziękuję
serdecznie
za rozmowę.
Zapraszam. Dziękuję również i do zobaczenia.
I to już wszystko, co w dzisiejszym wydaniu magazynu w Radiu Kraków Kultura przygotowaliśmy. Za uwagę dziękuję mówiąca te słowa Justyna Nowicka oraz Grzegorz Dąbek, który program zrealizował. Do usłyszenia.